Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020 w Radiu Zachód.
Janusz Życzkowski, dzień dobry. Witam słuchaczy Polskiego Radia Zachód i zapraszam na kolejną rozmowę z kandydatem w wyborach na urząd prezydenta Polski. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Bosak, który reprezentuje Konfederację. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zielonogórzanin z urodzenia, więc lubuszanin, a mentalnie już obywatel świata, obywatel Polski, warszawiak bardziej, jak pan się czuje?
Polak, patriota, lubuszanin w Warszawie.
Lubuszanin w
A właściwie Warszawie. Pod Warszawą, bo w tej chwili mieszkam w małym miasteczku tuż pod Warszawą w Józefowie.
No to może jednak zapytam pana o taką supozycję tutaj naszą lubuską i o problem, z którym mamy jako Lubuszanie do czynienia, to jest kwestia bliskości granicy i tego, że wielu naszych mieszkańców województwa lubuskiego pracuje u naszych zachodnich sąsiadów. Granica, jak wiemy, w tej chwili jest objęta tymi restrykcjami związanymi z bezpieczeństwem właśnie. Jaką decyzję podjąłby pan na miejscu premiera Mateusza Morawieckiego właśnie w sprawie tego, czy mieszkańcy, którzy pracują u naszych zachodnich sąsiadów, ale chcą wracać do swoich rodzin w Polsce, mogą czy nie mogą tą kwarantannę przechodzić? Jak pan to ocenia?
Ja uważam, że te obostrzenia są zbyt daleko idące. Byłem w Cieszynie specjalnie po to, żeby podjąć ten problem. Tam zorganizowałem konferencję prasową na moście granicznym. Uruchomiłem także w ostatnich dniach petycję do rządu w tej sprawie. Można ją podpisać na stronie pracownicytransgraniczni.pl. Uważam, że problem ten dotyczy całego pasa ziem zachodnich i południowych, bo to jest i województwo śląskie, i dolnośląskie, i lubuskie, i zachodniopomorskie. Mieliśmy w ostatnich dniach protesty pracowników transgranicznych. Ja uważam osobiście, że jeżeli wolno nam się przemieszczać z miasta do miasta w Polsce, to również przemieszczanie się w miastach leżących po dwóch stronach granicy, czy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, jak najbardziej powinno być dozwolone. To, co może zwiększyć ryzyko, no to są, to jest turystyka, czy taka ruch lotniczy. Natomiast ten wirus i tak już jest w Polsce, tak naprawdę moim zdaniem przemieszczanie się o kilkadziesiąt kilometrów codziennie do pracy nie zwiększa w żaden sposób znacząco tego ryzyka epidemicznego. Co więcej, Czesi mają dobre przepisy pozwalające rozróżnić właśnie ruch turystyczny od ruchu pracowniczego. Oni z tego, co się orientuję, rozwiązali to w ten sposób, że granicę może przekraczać ten, kto robi to trzy lub częściej razy w tygodniu.
No dobrze, ale zna pan również statystykę i wie pan, że na terenie województwa lubuskiego jest najmniej w kraju osób zarażonych koronawirusem. No i osoby, które są przeciwne właśnie takiemu otwieraniu granic, otwieraniu oczywiście w cudzysłowie, wskazują, że no właśnie dzięki temu, że ten ruch został ograniczony, ten wynik w województwie lubuskim jest taki świetny.
Ja nie jestem pewien, czy możemy wyciągać jakieś proste wnioski, panie redaktorze. Tak naprawdę sposób, w jaki ujawniły się kolejne ogniska zapalne tej choroby, nie tworzy jakiejś czytelnej mapy powiązań, jak to się rozprzestrzeniało. Po prostu do pewnego momentu nie mieliśmy tego wirusa w Polsce. Później zaczęły być rejestrowane zarażenia w ciągu niedługiego czasu w kilkudziesięciu różnych punktach naszego kraju. No oczywiście zawsze jak się tworzy statystykę, to jest tak, że ktoś jest na początku, ktoś jest na końcu. Natomiast jakby nie wyciągałbym tutaj jakichś prostych wniosków. Poza wszystkim ja jestem przekonany, że my nie możemy zbyt długo trwać w tej kwarantannie. To nie jest tylko problem pracowników transgranicznych, to jest problem całego społeczeństwa i całej gospodarki. Ogromna większość polskich firm, ale też polskich rodzin nie jest przygotowana na to, żeby dłużej niż dwa miesiące nie mieć po prostu źródła dochodu. I moim zdaniem my nie możemy z powodu pojawienia się jakiegoś nowego rodzaju choroby wprawić swojej gospodarki w największy kryzys w naszej powojennej historii. Byłoby to absurdalne i ja od jakiegoś czasu wypowiadam się w ten sposób, że byłoby naprawdę smutnym i absurdalnym rozwiązaniem, gdybyśmy wygenerowali więcej samobójstw z powodu bankructw i bezrobocia, niż nastąpić może ofiar tej epidemii, tej choroby, która w tej chwili się ujawniła.
tarcza antykryzysowa 1.0, 2.0, teraz 3.0. Kolejne rozwiązania wdrażane przez rząd, jak pan i jak Konfederacja patrzy na te podejmowane właśnie w tej chwili kroki.
No my patrzymy krytycznie, dlatego że to jest wszystko prawo pisane na kolanie. Posiedzenie Sejmu, które właśnie trwa, to było kolejne posiedzenie zwołane nagle, bez uprzedzenia. O przepisach dowiadujemy się z mediów. Nie ma spokojnie czasu, żeby przeanalizować te przepisy. Wszystko jest robione w nieprawdopodobnym chaosie. I ten chaos ma później swoje konsekwencje prowadzące do tego, że na przykład część przedsiębiorców nie może skorzystać z tych rozwiązań, bo przepisy są uchwalane nie do końca w takiej formie, jak to komunikuje rząd, są nieprzemyślane. Myśmy też mocno krytykowali to, że rząd zamiast ulżyć w kosztach stałych, to tworzy ponad 20 różnych nowych procedur administracyjnych.
Ale są zwolnienia
które
z ZUS-u.
Nawet sama. Tak, ale oczywiście mogłyby być na większą skalę i one były tak pisane, że czasem można odnieść wrażenie, że te rozwiązania są tak szykowane, żeby sporo przedsiębiorców jednak z nich nie skorzystało. Poza tym ja zwracałem uwagę, że istotnym problemem dla wielu przedsiębiorców są kredyty i leasingi. I to, co powinien zrobić w tej chwili rząd, to z jednej strony dać bankom odpowiednie wsparcie, żeby one nie zbankrutowały i to jest. Natomiast druga rzecz, narzucić bankom, żeby nie mogły naliczać różnych dodatkowych karnych, żeby nie mogły naliczać dodatkowych karnych odsetek za wakacje kredytowe czy wakacje od rat leasingowych oraz żeby nie mogły aneksować umów na niekorzyść przedsiębiorców. A niestety to się w tej chwili dzieje i tutaj rząd nie wprowadził ani do pierwszej, ani do drugiej tarczy antykryzysowej, czy tych tam odsłon, tych ustaw, nie wprowadził żadnych rozwiązań. Więc tu również apelowałem do rządu. W tej chwili mamy zapowiedziane, że coś ma się zmieniać. No w mojej ocenie jest to między innymi efekt moich zabiegów, dlatego że byłem jedynym politykiem, który z mównicy sejmowej o tym mówił. A to jest czuły punkt premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jest premier, który wywodzi się wprost z sektora bankowego. I moim zdaniem powinien podlegać krytyce za to, jeżeli ustanawia przepisy zbyt przychylne dla banków.
Porozmawiajmy o kampanii prezydenckiej, kampanii, którą mimo oczywistych trudności jednak stara się pan prowadzić. Umawialiśmy się na rozmowę i ten kalendarz szczelnie wypełniony różnego rodzaju spotkaniami, wywiadami. Ta kampania, można powiedzieć, ona prowadzi się w tej chwili w mediach. Te media odgrywają bardzo ważną rolę w
media, internet,
przekazywaniu właśnie treści, także programu. Pan jako kandydat Konfederacji ma bardzo dobry kontakt właśnie w sieci, w internecie ze swoimi wyborcami.
Staram się mieć tego kontaktu jak najwięcej. Oczywiście i tak zawsze jest za mało. W tej chwili komunikacja jest mocno rozproszona. Mamy kilka różnych platform społecznościowych. Każda z nich ma swoją specyfikę. I oczywiście to, co możemy robić, kiedy nie ma spotkań wyborczych, to jak najwięcej kontaktować się z ludźmi w internecie, tłumaczyć swój punkt widzenia na różne sprawy, przyjmować zaproszenia do wywiadów. W moim przypadku mam wrażenie, że wywiadów w mediach lokalnych jest więcej niż w mediach ogólnopolskich. Szczególnie media kontrolowane przez rząd nie są chętne, żeby mnie zaprosić. Wydaje mi się, że obawiają się, że jednak niezależny kandydat prawicowy może odciągnąć.
Ale w debacie weźmie pan udział, tak? 6 maja w tej debacie telewizyjnej.
Oczywiście. Wezmę udział we wszystkich debatach, które zostaną
zorganizowane
przez media.
Czy szykuje pan jakiś zabieg?
W odróżnieniu od moich kontrkandydatów. Wiem, że pani Kidawa-Błońska i pan prezydent Andrzej Duda niechętni są debatą. Wiem to z uzgodnień z mediami. Mogło być już kilka okazji, żeby się spotkać. Była debata klimatyczna organizowana między innymi przez RMF i Onet. Prezydent Andrzej Duda nie wziął w niej udziału. Była próba organizacji debaty przez portal Wirtualna Polska. Niestety główni kandydaci, jak prezydent Andrzej Duda czy Małgorzata Kidawa-Błońska, nie chcieli wziąć w niej udziału. Ja zachęcam wyborców, żeby po prostu karać polityków, którzy nie chcą brać udziału w debatach, nie głosując.
A jak ukarałby pan Donalda Tuska, który mówi o tym, że nie weźmie udziału w wyborach prezydenckich w rozumieniu oddania głosu?
Jest wolnym obywatelem, tak jak wszyscy Polacy. Nie ma obowiązku brać udziału w wyborach.
To jasne, natomiast kiedy taki polityk...
Nie widzę powodu, żeby się skupiać ani na Donaldzie Tusku, ani żeby jakoś wymyślać jakieś tam formy karania. No po prostu myślę, że każdy obywatel w swoim sumieniu musi zdecydować, co robi, z możliwością zagłosowania i postąpić tak, jak uważa, że będzie najlepiej dla naszego kraju. Ja nie chciałbym recenzować wyborów innych, tym bardziej, że sam jestem tutaj kandydatem, byłoby to moim zdaniem niezręczne. Donald Tusk, no to oczywiście były lider Platformy Obywatelskiej, konkurencyjnego obozu politycznego względem Konfederacji. Siły, która kiedyś, kiedy Donald Tusk ją tworzył, Platformę Obywatelską w roku 2001 i później, przedstawiała się jako siła jakiegoś takiego z jednej strony umiarkowanego konserwatyzmu, z drugiej strony liberalizmu gospodarczego, moim zdaniem zupełnie zatraciła obie te wartości. W tej chwili Donald Tusk jest po prostu takim funkcjonariuszem jednej z unijnych partii politycznych i myślę, że po prostu czasem media na siłę głos Donalda Tuska umieszczają w kontekstach polityki krajowej. On też chętnie ten głos zabiera, to jest inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że po prostu nie kandyduje w tych wyborach prezydenckich, więc żeby się do niego zbyt wiele odnosić. Dla mnie kontrkandydatką jest właśnie pani Kidawa Błońska i tu bym chciał pokazać, że jestem kandydatem lepiej przygotowanym, który będzie lepiej reprezentował oczekiwania Polaków, czy dbał o interes naszego kraju.
I o to chciałem też zapytać o Małgorzatę Kidawę-Błońską, dlatego że kiedy pokazał się ostatni sondaż na ten, w którym ten wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej był dramatycznie niski, bo to 4%, spadek z, nie wiem, z 20-kilku% poparcia, tydzień wcześniej było chyba 9. I kiedy zobaczył pan swój wynik, kiedy przeskoczył pan kandydatkę Platformy Obywatelskiej, to co pan poczuł?
No pomyślałem, że pieniądze to nie wszystko, dlatego że Platforma Obywatelska wpompowała w promowanie pani Kidawy-Błońskiej już w zeszłym roku, kiedy kampania wyborcza formalnie się nie toczyła, kilka milionów złotych. Ja i cała moja kampania wyborcza prowadzona jest za dobrowolne darowizny zwykłych Polaków. To są naprawdę bardzo niewielkie kwoty. Myślę, że Platforma Obywatelska na jedną konwencję może wydać więcej niż ja na całą kampanię wyborczą, więc to pokazuje tak naprawdę to, co ja zawsze w co wierzyłem, że wynik wyborów nie jest możliwy do przewidzenia, że to nie pieniądze decydują o wyniku kampanii wyborczej, to nawet nie poparcie medialne. Ostatecznie decyduje jednak sympatia Polaków i tą sympatię można stracić, można też w sposób nieoczekiwany zyskać. Wiele lat temu zupełnie nieoczekiwanie z 10 miejsca na liście wyborczej zostałem wybrany przez Lubuszan do Sejmu jako najmłodszy poseł. Teraz kandyduję jako najmłodszy, chociaż już nie tak młody, kandydat na prezydenta i mam nadzieję, że uda mi się pozyskać zaufanie i sympatię wyborców. I bardzo mnie to cieszy też, bo są sondaże, w których wyprzedziłem kandydata Połączonych Sił Lewicowych, Roberta Biedronia. Tak naprawdę w tej chwili staram się rywalizować z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią. To oni są najpoważniejszymi kontrkandydatami do wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich, jeżeli taka druga tura się odbędzie.
To porozmawiajmy trochę o wizji prezydentury Krzysztofa Bosaka. Jaka to będzie prezydentura, gdyby oczywiście udało się panu pokonać prezydenta Andrzeja Dudę? Jest pan prezydentem, no też w konkretnej sytuacji politycznej. Ja o to pytałem również Roberta Biedronia, kiedy rozmawialiśmy na naszej antenie, bo mamy sytuację, w której Sejm jest, gdzie jest większość Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście dyskutowana w tej chwili także, ale jednak Senat, który jest w rękach opozycji i pan jako prezydent, który musi znaleźć się między młotem i kowadłem. Jak pan to sobie wyobraża? Czy taka sytuacja dla Polski, która jest w trudnym momencie, właśnie związanym z gospodarką, z tym, że trzeba zmagać się z następstwami koronawirusa, byłaby dla Polski pożądana i czy poradziłby pan sobie w tej sytuacji?
Panie redaktorze, zacznę od tego, że każda sytuacja polityczna to szereg komplikacji, napięć i to jest w demokracji poniekąd normalne. Nie da się po prostu tego uniknąć. Druga sprawa, sytuacja, w której w miejscu Andrzeja Dudy, zamiast Andrzeja Dudy na drugą kadencję byłbym ja lub inny kontrkandydat o konserwatywnych poglądach. No tak się składa, że w tych wyborach prezydenckich inne osoby o konserwatywnych poglądach, choć startują, są też takie, to nie mają szans na tą drugą turę. Co do mnie można dyskutować. Ja osobiście uważam, że te szanse są i dlatego ciężko pracuję w tej kampanii wyborczej. Uważam, że to byłaby lepsza sytuacja dla Polski, dlatego że ja uważam, że PiS potrzebuje pewnego hamulca. Pan prezydent Andrzej Duda nie jest takim hamulcem. Ten stereotyp, że podpisuje wszystko, co wyjdzie z Sejmu, niestety nie wziął się znikąd. Jest to po prostu człowiek całkowicie mentalnie jakby przywiązany do tego, co robi PiS i niezdolny spojrzeć na to krytycznie, a nawet jeśli gdzieś tam patrzy na coś krytycznie, to niezdolny się przeciwstawić. Ja oczywiście byłbym osobą, która starałaby się mocno, mocno jednak negocjować, żeby kształt tego rządzenia przez PiS no nie był taki jak w tej chwili. W tej chwili to jest chaos, to jest powiedziałbym brak jakiegokolwiek porządku w przygotowaniu prawa.
Ale wie pan
to
również, że są pewne konstytucyjne
stronę...
uwarunkowania, które po prostu no, decydują o tym, że rola prezydenta jest taka, a nie inna. I tutaj bez
zmiany
konstytucji...
Ja mam na myśli stosowanie instrumentu weta. Nie. Przy obecnej konstytucji prezydent może bardzo dużo odpowiednio właśnie stosując instrument weta. To znaczy oczywiście szkodliwe ustawy, źle przygotowane po prostu bym wetował i to musiałoby dyscyplinować ośrodek rządzący. Ośrodek rządzący musiałby się do tego dostosować. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebym pisane na kolanie ustawy o niejasnej treści podpisywał, albo żebym podpisywał ustawy jeszcze dalej podwyższające podatki, jeszcze bardziej centralizujące państwo w różnych obszarach. PiS poszedł w tą stronę już bardzo mocno, nie mówiąc już o upartyjnianiu państwa, bo to też są haniebne praktyki, jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie pieniędzmi, którymi dysponuje rząd, czy zarządzanie różnymi instytucjami i spółkami podległymi. No to są rzeczy zupełnie nieakceptowalne. Także tutaj oczywiście ja bym widziałbym swoją rolę jako osoby, która powstrzymuje te procesy i która po prostu stawia rozsądne postulaty, które albo rząd zaakceptuje, albo będzie musiał się zderzyć z tym instrumentem weta, jaki polski ustrój obdarzył prezydenta. No a poza tym oczywiście jest cała sfera reprezentowania państwa i próby wspierania realizacji polskiej racji stanu na arenie zewnętrznej. I tutaj musi występować dla odmiany współpraca dobra prezydenta z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo wiadomo, że tutaj premier, minister spraw zagranicznych, prezydent muszą się uzupełniać.
No i to jest pytanie, które kieruję teraz do pana, dotyczące miejsca polityki zagranicznej, także miejsca Polski na tej mapie europejskiej i mapie globalnej, światowej, bo przecież tutaj także w kontekście Konfederacji wytaczane są najcięższe działa dotyczące tego, że oczekujecie na przykład zbliżenia ze Wschodem, że gdzieś
od razu dementuję.
Kwestionujecie integrację europejską, na wujka sama patrzycie też w inny niż ogólnie przyjęty sposób. Jak pan to skomentuje w takim razie?
Rozróżniajmy propagandę od rzeczywistości. Siły, które obawiają się wzrostu znaczenia Konfederacji, mam na myśli szczególnie PiS, oczywiście demonizują Konfederację, przedstawiając jako formację skrajną, niebezpieczną, mającą jakieś niebezpieczne pomysły międzynarodowe. To wszystko jest nieprawda. Oczywiście niektórzy politycy Konfederacji czasem mają wypowiedzi bardziej wyraziste, natomiast nasze podejście do polityki międzynarodowej no to jest patriotyzm, racja stanu i zdrowy rozsądek. I w takim duchu również ja chciałbym pracować na forum unijnym. To, że jestem krytyczny względem Unii Europejskiej, to nie znaczy, że nie rozumiem, jak się ścierają w Unii interesy różnych państw i że nie chciałbym dobrze wspierać polskiego interesu. Przeciwnie, właśnie dlatego, że jestem pozbawiony złudzeń co do tego, jak działa Unia Europejska, że zawsze przyglądam się krytycznym okiem, uważam, że jestem lepiej niż inni politycy mający głowy pełne złudzeń w stanie bronić interesów polskich na forum unijnym czy w jakichś spotkaniach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o współpracę z Ameryką, ja nigdy nie byłem sceptyczny do współpracy z Ameryką, natomiast to nie może być współpraca na kolanach. Jednak polscy politycy muszą mieć pewne pole manewru, gdzie analizują, czy jakiś pomysł, który jest nam podszepnięty z zewnątrz, jest dobry dla naszego państwa, czy nie. Nie ma w polityce międzynarodowej takiej zasady, że wszystko, co proponuje Ameryka, to jest zawsze dobre. Jeżeli ktoś ma takie podejście, to znaczy, że w ogóle zrezygnował z własnego myślenia politycznego i rozpoznawania, co jest polską racją stanu. Doskonałym przykładem jest konferencja antyirańska, którą rząd zgodził się zrealizować w interesie Izraela w naszym kraju. Następnie przyjechało ileś państw. Polscy dyplomaci mówili, że to nie jest konferencja antyirańska. Przyjechał premier Izraela i powiedział, że się szykują do wojny. No i co w tej sytuacji zrobić? No to jest ośmieszenie państwa, które udaje, że ma swoją własną politykę, a okazuje się, że zupełnie inni aktorzy tą politykę piszą.
Pojawia się
piszą.
Pytanie, jakie są
Także my
korzyści
musimy
z
mieć
tego
tu
płynące.
Swój rozsądek. Mhm. A no właśnie, i czy my te korzyści widzimy, prawda? No tutaj czasem być może dzieją się za kulisami pewne rzeczy, których nie widzimy, natomiast moja obawa sprowadza się do tego, że często tych rzeczy po prostu nie ma, są tylko nadzieje, złudzenia. Także my musimy być bardzo realistyczni. Polityka międzynarodowa to jest gra interesów i żeby wygrać jakieś interesy, no to nie można się skazywać z góry na taką pozycję, że się zgadza na wszystko. A czasem niestety tak się zachowują polscy politycy, albo w Unii Europejskiej, albo wobec Stanów.
Musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję, choć na koniec jeszcze muszę zadać pytanie, jak pan sobie radzi bez fryzjera, bo widzę, że fryzura nienaganna, a w czasie kampanii dla kandydata problem z włosami, to jest jednak wyzwanie. Jak pan sobie z tym radzi, panie pośle?
Panie redaktorze, to już jest taka kuchnia, o której lepiej nie mówić, bo gdyby politycy mówili o całej kuchni kampanii wyborczych, to pewnie społeczeństwo nie chciałoby ich nigdzie wybrać. Mówię trochę o tym z uśmiechem, ale myślę, że są ważniejsze kwestie niż,
wszystko jasne.
Niż kwestia fryzury. Są ważniejsze kwestie.
Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji w wyborach na urząd prezydenta Polski. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za rozmowę. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się, zachęcam do oglądania tej rozmowy również i innych w trybie kampanii przedwyborczej, o której mówimy na antenie Polskiego Radia Zachód. Kłaniam się bardzo, do usłyszenia.
Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020 w Radiu Zachód.